Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do wspierania mojej pracy na patronite.pl/Sekielski, do subskrybowania kanałów, do komentowania naszych filmów i do udostępniania tych nagrań. Zanim przejdziemy do rozmowy z Krystianem, dzień dobry Krystian.
Dzień dobry.
To przypomnę, że wyszła niedawno nowa książka, którą napisałem wspólnie z Małgorzatą Serafin. Jest to książka Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć? 14 bardzo mocnych wywiadów wokół depresji, ale nie tylko tam jest o depresji, tam jest również o alkoholu, który się z tym wszystkim miesza, o różnych innych zaburzeniach i o sposobach na wyjście. Bardzo tą książkę polecam. Link do księgarni jest w opisie tego odcinka i wracam do ciebie. Dużo tam się u ciebie działo z tego, co czytałem w opisie, który mi przysłałeś. Od czego byś chciał zacząć tak naprawdę?
Może od początku zaczniemy, kiedy to się wszystko zaczęło. Bo tak naprawdę, na dobrą sprawę, pierwszy raz używek spróbowałem, mając 12 lat. Wiadomo, nie było to od samego początku jakoś szczególnie intensywne. Były to raczej weekendowe wypady albo bardzo, bardzo rzadkie. I eskalowało to później. Głównie były to narkotyki. No i tak, w czasach liceum szło to już... To już chyba było uzależnieniowe takie typowo, bo nie wyobrażałem sobie weekendu bez alkoholu, marihuany, amfetaminy. I to wtedy nastąpiła taka eskalacja tego wszystkiego, eskalacja wszystkich zachowań, które temu towarzyszyły. Mówię tutaj o jakimś buncie, robieniu na przekór i w tą stronę mi to zaczęło wtedy iść. Tak.
A co to był za środki, jak miałeś tam 12 lat, to była która, piąta klasa?
Tak.
Wcześniej, nie?
Tak, to była amfetamina.
To ostro.
Tak, mój pierwszy narkotyk to była amfetamina. Marihuanę poznałem dużo później już. Nawet jak się chodzi o używki, to papierosy się pojawiły, jak miałem 9 lat, więc tak.
A powiedz tak, jeszcze się cofniemy, nie wiem, czy chcesz o tym mówić, a z jakiego ty domu pochodzisz, powiedz?
Generalnie dom jest dobry. Ojciec pije. Ale nie robił nigdy żadnych awantur. Ojca też, z tego co pamiętam, nie było raczej w domu, bo pracował w delegacjach, wracał do nas tylko na weekendy. I byliśmy wraz z siostrą, opiekowała się nami matka przez większość czasu. Tak, ale no, tata jak wracał, to był ten alkohol jednak przy nim cały czas. Tak jak powiedziałem, nie było żadnych awantur. Nigdy nie pamiętam, żeby rodzice się kłócili, żeby tata mnie uderzył kiedykolwiek. Po prostu był nieobecny, tak jakby wycięty z mojego życia.
Mhm. A bliskość jakaś była między wami w ogóle?
Nie. I dopiero jestem na tym etapie, że zaczynam z nim rozmawiać. Gdzieś próbuję zrozumieć, dlaczego tak mu poszło, bo to też jakieś historie rodzinne pewnie mogą za tym być.
Ale ja zauważyłem taką rzecz, że jak tylko zadałem to pytanie, to ty zacząłeś tak się spinać mocniej chyba, co?
Tak, bo
temat to jest, nie?
Bo to jest dla mnie trudny temat, który też ostatnio zacząłem właśnie ruszać i na terapii i szukam też innych metod trochę. Bo no, na przykład zacząłem brać udział w ustawieniach hellingerowskich. To już takie troszkę odejście od tradycyjnych terapii. Mhm. Z terapeutką na terapii też to ruszam, chociaż najpierw zrobimy temat wewnętrznego dziecka. No. Też zacząłem z matką więcej rozmawiać i o dziwo zacząłem więcej zrozumienia od niej dostawać, czego brakowało, kiedy byłem młody, kiedy byłem nastolatkiem.
Czyli ty jak byłeś tutaj w domu, to byłeś taki trochę wolny elektron, tak? Nie, tam niespecjalnie cię ktoś kontrolował chyba?
Nie dałem się kontrolować. Mhm. Nie pozwoliłem na to. To nie było tak, że oni nie mieli, że mama nie miała dla nas czasu, bo miała ten czas, z tym, że no, robili wszystko, żeby jakoś utrzymać dom, utrzymać rodzinę. Więc może stąd brakowało tej uwagi dla nas i wsparcia dla mnie i siostry. Chociaż myślę, że siostra trochę lepiej o siebie zadbała w tym wszystkim, ale nie będziemy mówić o siostrze.
Nie, siostrę zostawmy.
Tak.
W liceum się rozkręciłeś, tak? Z narkotykami mocno?
Tak. I wtedy zacząłem gubić tak jakby siebie i swoją tożsamość, bo tak naprawdę moje ćpanie w liceum i wszystko, co robiłem, było robione po to, żeby mieć kolegów. Bardzo słabe poczucie własnej wartości i brak decyzyjności skłaniały mnie ku temu, żeby po prostu iść za tłumem, zrobić to, co koledzy powiedzą, to, co będzie fajne.
Żeby się przypodobać trochę.
Tak. A tak naprawdę w tym środowisku byłem osobą mocno zepchniętą na bok, nie mogłem mieć własnego zdania, byłem z tym wszystkim tłumiony. Wszystko, co wskazywało na moją autonomiczność i to, że chcę być sobą, chcę pokazać siebie, było negowane przez moich znajomych, a ja, potrzebując wtedy akceptacji, po prostu za nią szedłem i słuchałem tych kolegów, tych znajomych, nie patrząc na swoje granice, na swoje potrzeby. Tak naprawdę nie wiem, czy wtedy potrafiłem je w jakikolwiek sposób identyfikować. To było takim głównym problemem w liceum moim.
I to cię pchało też do uciekania właśnie w używki, czy? Bo to pewnie jakąś frustrację mogło rodzić w tobie wtedy, nie?
Tak, ja pamiętam z tego okresu, że nosiłem w sobie bardzo, bardzo dużo gniewu, którego zresztą też nie wyrażałem, bo bardzo, bardzo nie lubiłem swojej złości i tego, że jak ja mogę się wkurwić na kogoś.
A co cię w tym tak naprawdę, wiesz, co cię w tym uwierało w odczuwaniu?
Myślę, że chodziło o to, jak inni reagują na to, że mój gniew był gaszony, tłamszony i uznawany za taki totalnie nie na miejscu. To ma też związek pewnie z tymi wszystkimi potrzebami, o których ja nie mówiłem i których nie bardzo byłem też świadom wtedy. Myślę, że to w tą stronę szło. Tak. Ogólnie swoje uzależnienia wiążę bardzo z tym, że nie pozwalano mi wyrażać emocji, nie mogłem być osobą emocjonalną. Ja bardzo lubię emocje, cenię je w sobie. A wtedy po prostu nie mogłem tego robić. Już tata mi dawał taki wzorzec, że nie płacz, to nie wypada, to nie można, co ludzie powiedzą. Mama zawsze mówiła to zdanie, co ludzie powiedzą, jak ty się tak będziesz zachowywał. Mhm. I ja wpadałem w jakieś powinności, w jakieś sytuacje, których totalnie nie rozumiałem, nie chciałem do siebie dopuścić. Tak, myślę, że to głównie było takie gaszenie mnie, gdy ja chciałem się rozwinąć i pokazać, że tak naprawdę, zobaczcie, jestem ja, jestem sobą, mogę o sobie decydować, robię dobrze, no bo chciałem robić dla siebie dobrze wtedy.
A chciałeś być sobą przede wszystkim.
Tak, chciałem, a nigdy nie mogłem. Dlatego tak bardzo doceniam ten okres ostatni, ten po terapii, bo zobaczyłem, że mogę mieć swoje zdanie, że w sumie ludzie mnie lubią, jak jestem sobą, jak nic nie udaję. Dla mnie świetne jest to, że ja od tych paru lat nie muszę kłamać. Nie muszę pamiętać, co komu powiedziałem. Mówię wszystkim to samo i jeśli ktoś mnie akceptuje, fajnie, jest moim znajomym. Jeśli nie akceptuje, to po co on mi?
A jak byłeś młody, wtedy musiałeś ten? Czułeś, że musisz też... Kłamstwem się dopasowywać do innych?
Tak, dużo kłamałem.
A o czym na przykład?
Znaczy, dużo kłamałem na przykład, żeby ukryć to, że gdzieś tam z rodzicom kłamałem o tych swoich używkach, o tych wszystkich imprezach, o tym, nie wiem, mamo, daj jakieś pieniądze, a na co ci, a na to, a przeznaczane były po prostu na melanż, jakby tego nie nazwać. To rodziców dużo kłamałem, tak. Rodzinę wkoło. Kumpli też tam jakieś przewałki szły na pewno, żeby mieć jakieś zyski, jakieś profity, żeby mieć więcej, nie wiem, na przykład marihuany dla siebie. No takie typowo już...
Takie uzależnieniowe. No ja też lubiłem zawsze zostawić sobie trochę na wieczór, żeby samemu móc się dobić, a nie żeby się dzielić. No.
Tak, to dokładnie to było, więc to jest to kłamstwo. I gdzieś tam musiałem też kombinować zawsze, żeby... Myślę, że kłamstwem zakrywałem tą prawdę o sobie i to, czego nie mogłem pokazać. Że kłamałem na temat swojej tożsamości, na temat tego, jakim jestem człowiekiem. Wstydziłem się tego, kim jestem. Dość mocno. Tak. Do tego stopnia to zostało stłamszone.
A czego się wstydziłeś tak najbardziej w sobie?
Swoich emocji. Ja jestem wrażliwym człowiekiem.
W domu ci mówiono, żebyś się zachowywał jak facet, tak? Że chłopaki nie płaczą trochę?
Tak, dokładnie to było oparte na tym, że nie mogę pokazywać łez i to głównie chodziło. Taki zahukany trochę byłem przez to, nie? bo co mi się zdarzyło...
A słyszałeś o sobie takie sformułowanie, że jesteś, nie wiem, histerykiem na przykład?
Nie.
Kiedyś tak się mówiło na osoby, które dzisiaj się raczej określa jako osoby wysokowrażliwe po prostu.
Nie słyszałem takiego określenia na swój temat, że jestem histerykiem. Bardziej było to typowe beksa, płaksa, nierycz. To były te rzeczy, które się pojawiały w moją stronę.
Kiedy alkohol na to wszystko wjechał i hazard?
Już w liceum też pojawiał się alkohol. Te narkotyki były przemieszane mocno z alkoholem. I tak, generalnie później, jak już wyjechałem z Orzysza do Torunia i poznałem swoją przyszłą żonę, to zastąpiłem narkotyki alkoholem, twierdząc, że dobra, teraz nie mam żadnego problemu, jest spoko, życie się układa, pracuję, wszystko jest super, nie? Ale nie było super, bo ten alkohol był regularnie wtedy. Nie łączyłem go ze swoim uzależnieniem w żaden sposób, więc te parę lat, jak poznałem tą przyszłą żonę, tak, to było takie ukrycie jednego uzależnienia pod drugim. Czyli sobie popijałem, jest spoko, jest relaksik i fajnie.
Jaki tryb życia prowadziłeś wtedy? Siedziałeś sobie w domu, tak, po pracy, spokojnie, kulturalnie, czy to były jakieś takie balangi?
Generalnie to był dość spoko okres, bo akurat wtedy też zajmowałem się rekonstrukcją historyczną, miałem jakieś zainteresowania, zajawki, taniec z ogniem i robiłem te rzeczy, jeździłem po różnych wyjazdach rekonstrukcyjnych,
Rekonstrukcje historyczne, czyli wojsko, takie rzeczy.
Ja byłem łucznikiem akurat w tym wszystkim. To było średniowiecze, czasy średniowiecza rekonstruowaliśmy, więc jakieś turnieje na zamkach organizowane, ekipa z tym związana.
Bo na Grunwaldzie też byłeś kiedyś.
Na Grunwaldzie nie byłem, nie trafiłem tam. W Ogrodzieńcu. Pamiętam Ogrodzieniec. Z wielu z tych imprez nie pamiętam po prostu, bo tak się tam najebałem.
Okay.
Więc to głównie na tym polegały te wyjazdy, żeby pojechać, postrzelać, dobrze się pobawić. I to było wszystko. Tak, zgubiłem twoje pytanie.
Mów, co tam ci ślina na język przynosi.
Więc tak. Czy siedziałem w domu? No nie. No, siedzenie w domu pojawiło się później. No tam jest też historia związana z moją byłą żoną, że ona sobie pozwalała na bardzo wiele, typu jakieś wyjścia, imprezy i tak dalej, a mi nie było to pozwalane, więc ja znowu zgasiłem swoje potrzeby i siebie w tym wszystkim.
A wyraziłeś jej w ogóle jakoś to? Bo byłeś pewnie rozgniewany trochę.
Byłem rozgniewany, ale nie wyrażałem tego, bo każda próba wyrażenia tego, że coś mi nie pasuje, kończyła się awanturą, dość karczem. No. I wcale nie zawsze byłem wtedy pod wpływem czegokolwiek. Więc jak ja to nazwałem ostatnio, bo myślałem na ten temat, byłem mocno uzależniony od niej. Emocjonalnie, no bo to też była pierwsza moja poważna kobieta, poważny związek
i ktoś w końcu zwrócił na ciebie uwagę, tak?
To myślę, że też zagrało w tym wszystkim. Że tak dałem się pochłonąć po prostu znowu i przestałem patrzeć na swoje potrzeby i to, o co mi chodzi w życiu. I zostawiłem rekonstrukcję na rzecz tego, żeby być z tą kobietą. Zostawiłem taniec z ogniem, żeby być tą kobietą. Wszystkie swoje zainteresowania poświęciłem.
A ona była, rozumiem, taka sceptyczna do tego trochę, tak? Czy nie?
Nie.
Co to mu powodowało, że zostawiłeś rzeczy, które były dla ciebie ważne?
Nie wiem, w którym momencie, ale zacząłem stawiać jej potrzeby ponad swoje i stwierdziłem, że no dobra, ja większość czasu spędzę z tobą. I nagle się okazało, że trochę osaczyłem tą kobietę, bo ciągle jednak gdzieś tam się kręciłem przy tym, przy jej życiu. Nie potrafiłem rozdzielić nas w pewnym momencie i dlatego zostawiłem to wszystko. Zainwestowałem swój czas w pracę i w to, żeby w jakiś sposób spłacić kredyt za mieszkanie, bo tylko ja pracowałem podczas trwania tego małżeństwa i tego związku. I mam czasami wrażenie, że tylko mi zależało, żeby to jakoś grało. Tak mi się przynajmniej wydaje teraz. Nie chcę też być krytyczny, bo wiadomo, są dwie strony co do tego.
Ty masz swoją prawdę, ona pewnie ma swoją.
Tak, tak. No do dzisiaj próbujemy ustalić, które ma rację, ale to nie temat na teraz.
To nie na tą rozmowę, zdecydowanie. Tak. A hazard pojawił się jeszcze, jak byłeś w małżeństwie? Czy...
Tak, generalnie hazard pojawił się już pod koniec tego małżeństwa, jakoś...
A jak to się stało, że trafiłeś do kasyna? Czy to
kolega mi powiedział, że jest fajna impreza, chodź zobacz. I poszedłem do tego kasyna i faktycznie było fajnie, było spoko. Wróciłem tam parę stówek, wyszedłem, oczywiście miałem do przodu zrobione i myślałem, że to był jednorazowy wypad, ale zanim się nie obejrzałem, to znów w tym kasynie byłem i tak naprawdę moment, w którym zacząłem sobie robić te wszystkie długi, przyszedł dość nagle, bo była jedna noc, po której wyszedłem, mając naprawdę dużą gotówkę w kieszeni. Wpłaciłem ją sobie na konto, mówię, dobra, już tam nie wracam, wygrałem, nie mam potrzeby. Tak, wygrałem. Dość spore pieniądze. I wróciłem tego samego wieczoru do tego kasyna. I w ciągu tej jednej nocy przegrałem te wszystkie pieniądze i już zacząłem robić sobie jakieś długi, jakieś kredyty. I to już było szalone, bo to było połączone z amfetaminą, z różnymi stymulantami.
Pamiętasz ten proces myślowy, który się odbywał wtedy?
Tak, pamiętam. Pamiętam, co tam się działo. To jak przegrałem, to pojawił się mechanizm typu muszę się odegrać i na pewno się odegram. No ale widzę, że nie udało się odegrać tak naprawdę. I to był jakiś trans, tak bym to określił. Nie mogłem się totalnie z tego wyrwać. To doszło do tego stopnia, że mając ostatnie 5 zł w kieszeni, wrzucałem je w automat i twierdziłem, dobra, ostatnia piątka i idę się zabić na przykład. To już było takie mocno, mocno destrukcyjne myślenie. Nie zrobiłem tego na szczęście, ale...
Ile trwało w ogóle ten cały taki okres?
W półtora miesiąca zrobiłem sobie dość spore zadłużenie i...
Które spłacasz dzisiaj jeszcze?
Tak, ogłosiłem upadłość konsumencką, bo no, ci wszyscy komornicy, jak zobaczyli, że ja zacząłem legalnie pracować, że wracam gdzieś tam do życia, to zaczęli się upominać o to, totalnie się nie dziwię. Tak, ogłosiłem upadłość konsumencką i czekam po prostu na dokończenie całego procesu. No, w trakcie też jest podział majątku, więc ta sprawa musi zostać zakończona jako pierwsza, zanim dopniemy upadłość konsumencką do końca z syndykiem. Więc tak, trochę to już trwa, bo trwa to, odkąd skończyłem. Jak skończyłem w 2019 roku terapię, tak zacząłem załatwiać wszystkie formalności i chyba w 2020, tak, w lutym chyba dostałem decyzję sądu o tym, że jestem upadłym, że cały proces ruszył. 3 lata, tak. Więc jest dobrze, jest już ku końcowi, mam nadzieję i tyle.
A z żoną się rozwiodłeś kiedy?
Formalnie czy nie? Bo generalnie było tak, że już po całej historii z kasynami, po tym wszystkim, nie mogłem dłużej ukrywać tego, że mam jakieś długi, że windykatorzy chcą się ze mną widywać, bo zaczęli przychodzić po prostu do domu. Przyznałem się do wszystkiego.
A jaka ta kwota wchodziła w grę, możesz powiedzieć, czy nie chcesz o tym mówić?
170 tysięcy złotych. To jest to, co
mam z
spłaty. Tak, tak.
No, szybko.
Tak, miałem dobrą zdolność kredytową, ale no też tam były różne historie, typu branie telefonów w komisjach, sprzedawanie ich drożej, także to jest okropne, do jakich rzeczy sam się zmuszałem. I myśląc, że a dobra, będzie spoko, przecież dzisiaj wygram i to spłacę, wiesz. Nie, nic nie spłaciłem wtedy, totalnie. Później, jak już to wszystko wyszło, to stwierdziliśmy, że... To było w listopadzie 13 albo 14 roku, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie stwierdziliśmy, że polecę do Anglii i ta końcówka roku była taka, że ja dochodziłem do siebie, nie wychodziłem z domu, nie grzałem nic. I w styczniu chyba 15 roku wyjechałem do Anglii, żeby te swoje zadłużenia zacząć odrabiać. Co też mi nie wyszło, bo Anglia też jest dobrą historią, bo po 3 miesiącach zauważyłem, że wracam do starych schematów, typu amfetamina, tam jest jej dużo, zacząłem dealować, żeby mieć co ćpać, bo pracowałem, tak? ale nie chciałem wydawać pieniędzy, które zarabiam, na narkotyki, więc zacząłem je sprzedawać w Anglii, żeby mieć co ćpać. I w pewnym momencie zauważyłem, że znowu się zaczyna robić to samo. I chciałem do Polski wrócić i wtedy pójść na jakąś terapię. Spotkałem się ze ścianą, ona twierdziła, że żebym nie wracał, że nie mam po co wracać.
Próbowałem... Ona, czyli żona twoja.
Tak, moja żona. Mhm. Próbowałem kilkukrotnie i w pewnym momencie albo usłyszałem, albo mi napisała wiadomość typu daj mi już święty spokój. Wziąłem to tak do siebie, że na 2 lata zniknąłem z życia swojej rodziny i tak naprawdę wszystkich znajomych. Nikt nie wiedział, co się ze mną dzieje.
A co tam się w głowie zadziało wtedy, że tak zrobiłeś? Jakieś rozżalenie, czy co?
Nie pamiętam, nie wiem, co tam, co to było. Ciężko mi powiedzieć.
Bo to była jakaś taka decyzja, że ja teraz spierdalajcie wszyscy, ja teraz...
Chyba tak. Tak to wyglądało, że skoro mam dać święty spokój jej, no najważniejszej dla mnie osobie wtedy, to pewnie innych też nie obchodzę. Zresztą proces spychania rodziny na dalszy etap już w czasie trwania małżeństwa się zaczął. Mi mówili często, żebym się zastanowił, coś tam. Zwracali mi po prostu uwagę na rzeczy, które widać z boku, a których ja będąc w sytuacji nie widzę. I totalnie ich nie słuchałem, więc stwierdziłem, że jesteście mi niepotrzebni. No i ta wiadomość była takim zapalnikiem do tego, żebym się totalnie odciął. I było, dałem sobie wtedy takie przyzwolenie na destrukcję. Tak, i 2 lata...
Tak, rezygnacja, tak? Że już odrzuciła cię najważniejsza osoba, że to nie ma sensu.
Tak, myślę, że to...
I wszyscy idą w cholerę.
Tak, tak. I też jeśli chodzi o rodziców, to bardziej nie chciałem ich martwić tym, co się u mnie dzieje. Nie byłem też na tyle dojrzały, żeby poprosić o pomoc, bo zrobiłem to, ale dużo później. Myślę, że dojdziemy do tego za jakiś czas. No i w tej Anglii to był też proces destrukcyjny. Tam już grzałem wszystko tak naprawdę, co mi wpadło w ręce. Później zacząłem zmieniać pracę. Przyszedł moment, w którym zostałem bez tej pracy, bo już nie chciałem do żadnej chodzić. Nie miałem za co płacić... opłacać pokoju, w którym mieszkałem. Trochę tak na kocią mordę żyłem, na proszę, daj mi jeszcze tydzień. Tak, i tak naprawdę to było takie grzanie, że może jeszcze jedna działka i nie wstanę. Tak, do tego stopnia to doszło. I wyciągnął do mnie rękę kolega, który jeszcze z Polski, jeszcze z czasów liceum. Dzwoniliśmy się jakoś na wideo i mówi, kurwa, jak ty, chłopie, wyglądasz, nie? I on mnie nakłonił do tego, żebym zadzwonił do rodziców, zapytał się, czy mnie przyjmą w Polsce po prostu. Kupił mi bilet do Polski, bo swoich pieniędzy już nie miałem. I wtedy wróciłem do rodzinnego domu, do siebie. I po jakichś 2 miesiącach w Polsce Amelia, moja żona, dogarnęła, że wróciłem i przysłała mi papiery rozwodowe, więc... Rozwiedliśmy się w 2017 roku, tak. A powrót do Polski miał być spokojem. Początkowo mieszkałem z rodzicami i faktycznie było spokojnie. Unikałem alkoholu, unikałem czegokolwiek. Ale też poznałem jedną dziewczynę, która lubiła sobie też przygrzać i zamieszkaliśmy razem. I dopóki gdzieś tam byliśmy razem, to było spoko, tak mi się przynajmniej wydawało, nie zauważyłem żadnych chujowych schematów, ale jednak ćpaliśmy cały czas razem, też sobie gdzieś tam w tym pomagaliśmy, żeby w to uzależnienie pójść dalej. Takim momentem kluczowym było nasze rozstanie, w którym ja się podłamałem oczywiście i stwierdziłem, że w sumie jebać co, niech będzie co będzie i znowu zacząłem grzać. I to było w 2018 roku w styczniu, gdzie ja znów zacząłem tak destrukcyjnie brać wszystko. To już było ćpanie w domu rodziców, było wypieranie. No matka wchodziła do mnie do pokoju, widziała posypane kreski, a ja mówię, nie, przecież nie ćpam, nie. No to już totalnie tak. To trwało pół roku do... Jeszcze wakacje były takie grube, że nie wiem, wróciłem raz do domu i zobaczyłem walizkę, która na środku pokoju stała. No to uniosłem się jakąś głupią dumą albo czymś. Spakowałem tą walizkę, zabrałem swoje rzeczy w samochód i tam z 2 tygodnie mieszkałem w samochodzie po prostu. Oczywiście dalej ćpając. ale któregoś poranka, jak już zobaczyłem, że nie było przy mnie ani kolegów, ani kuzynostwa, z którym też tam gdzieś imprezowałem, że nie mam pieniędzy, że nie mam do kogo zadzwonić tak naprawdę. Wróciłem do rodziców i matkę na kolanach poprosiłem o to, żeby mi pomogła, bo ja już nie miałem siły. Ja już czułem, że to będzie koniec, jak nie teraz, to się nie wyrwę. I tak. I wtedy, to był sierpień 2018 roku, jak odważyłem się poprosić o tą pomoc, przyznać się do tego, że faktycznie, słuchajcie, mam problem. Przepraszam, że nie widziałem tych wszystkich sygnałów, nie słuchałem was, no bo to też nie było łatwe dla nich. Wtedy mi pomogli, zawieźli mnie do terapeuty uzależnień. Porozmawiałem sobie z tym gościem, on naprawdę bardzo szybko udało mu się załatwić Monar dla mnie, bo w ciągu tygodnia od wizyty już byłem w Monarze i uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu tak naprawdę.
Ile czasu spędziłeś?
W Monarze 13 miesięcy. I to było dla mnie bardzo ciężkie, bo tak naprawdę już w drodze do tego ośrodka nakręcałem moich rodziców, że słuchajcie, ja sobie przecież poradzę, zawracajmy, nie? No po co my tam jedziemy? I pierwszy raz ojciec pokazał taką asertywną postawę wobec mnie, że nie, ja cię tam zawiozę, nie? I jestem im wdzięczny za to bardzo, nie? Bo jestem teraz w punkcie, w którym jestem. Jestem zadowolony ze swojego życia.
Monar to dobra szkoła podobno.
Tak, ale z tego, co słyszałem, już tam troszkę się też pozmieniało, nie wiem, długo tam nie byłem, ale tak, ja sam notorycznie chciałem wyjeżdżać stamtąd, ale ciekawe, bo mój umysł bardziej, działał w ten sposób, że słuchaj, jesteś tyle 300 ponad kilometrów od domu, jak ty sobie poradzisz, jak ty w Łodzi znajdziesz dworzec kolejowy, kurwa, ja gdzie jeździłem, wiesz, autostopem i pociąganiem po całej Polsce wcześniej, nagle miałem sobie nie poradzić, więc takie, to mnie chyba trochę uratowało, bo znam historię, moi znajomi wyjeżdżali przed czasem, też unosili się tym, że ja już sobie poradzę, to paru już po prostu nie żyje, nie? Więc tak.
No z amfetaminą to nie ma zabawy.
Z niczym nie ma, bo no to nie była tylko amfetamina u mnie. Tak naprawdę myślę, że tylko heroiny się nie przewinęła chronią. To były kwasy, to były psychodeliki. Mieszałem substancje. Dużo tego było, naprawdę.
I po 13 miesiącach co zrobiłeś, jak wyszedłeś ze środka?
Pojechałem do hostelu readaptacyjnego, też Monaru, i tam jeszcze przez pewien czas mieszkałem. No to jest takie miejsce, w którym ludzie po terapii mogą się wdrożyć ponownie do jakiegoś życia w społeczeństwie, zobaczyć, jak będą funkcjonować. No tam jest cały czas też opieka terapeutyczna, są jakieś zasady, których trzeba się pilnować. Więc...
Ale już żyjesz jakby na wolności, tak?
Tak, teraz już mieszkam sam. Teraz już mieszkam sam. Jedyne co, to regularnie widuję się ze swoją terapeutką. Jednak terapię uzależnień trochę zepchnęliśmy na dalszy plan. Już zaczęła mnie nudzić i męczyć po prostu. Tak. I robimy teraz trochę inną robotę, wciąż związaną co prawda z moimi stanami emocjonalnymi, z tym wszystkim, co się we mnie dzieje. Gdzieś chcę zrobić porządek z wewnętrznym dzieckiem, z tym wszystkim. Mhm. Tak, także to działamy. I tak to wygląda. Pracuję, nie wiem, pracę mam drugą tak naprawdę po Monarze, gdzie kiedyś zmieniałem co chwila pracę albo pracowałem na czarno. Żeby mieć tą wolność, którą sobie chciałem wymyślić, a tak naprawdę nie byłem wolny ćpając, bo ciągle byłem uzależniony od jakiegoś kombinowania czegoś, od szukania jakichś sposobów, od szukania ludzi, którzy pomogą mi się nagrzać.
Cały dzień myślenie wokół substancji.
Wokół jednej, skąd się...
Skąd wziąć pieniądze, skąd wziąć towar.
Cały czas kombinowanie to było takie bieganie za wszystkim. A teraz tak naprawdę jestem wolny. Teraz mogę sam o sobie zdecydować, teraz można na mnie polegać, ja mogę na sobie polegać.
Nie miałeś już po tych terapiach trochę takiego, też jeszcze takiej pokusy, żeby jakoś się wymigać od tych długów? Bo to boli jednak, nie? Jak się oddaje. Po tym napisałeś mi, że całkiem dobrze zarabiasz.
Tak, ja mam dobrą pensję,
no, ale generalnie ci koszą tam ostro.
Zostaje mi najniższa krajowa po prostu z mojej wypłaty. Czy nie miałem pokusy? Nie, nie miałem pokus. Miałem natomiast takie myśli,
że... Czy masz taką zgodę, że musisz to zrobić, że to jest ci potrzebne? Żeby się z tym rozliczyć i zamknąć?
Pogodziłem się z tym. Ja chcę to zamknąć. Ja nie chcę uciekać. Też teraz ludzie u mnie w pracy się bardzo dziwią, że ja... Bo ja nie ukrywam tego, skąd idę, z czym idę, kim jestem. I ludzie mi się dziwią. Słuchaj, ja na twoim miejscu to bym wyjechał do Anglii, ale nie jesteś na moim miejscu. Ja chcę to zamknąć, chcę mieć spokój i chcę sobie tak też trochę pokazać, że...
Lubię takie rady właśnie z gatunku, ja na twoim miejscu.
Tak, tak. Ja bym siedział w Anglii i tego nie spłacał. I całe życie spierdalał. No, tak. Ja nie chcę uciekać. Ja już nie chcę uciekać przed niczym. Nie chcę uciekać przed tym, co czuję. Chcę pokazywać, chcę się otwierać. I po prostu zacząłem to w sobie doceniać. To kim jestem, nie? No, a jeśli chodzi o takie pokusy, to bardziej miałem pokusy, żeby znów sięgnąć po używki. I nie była tam amfetamina, nie był to alkohol, była to marihuana. Ja ten temat też przerabiam z Edytą ciągle, z moją terapeutką, bo ona nigdy nie zrobiła krzywdy, ta marihuana. Ona jest, wiesz, fajna, ona
tak,
coś tam,
po niej
tam
nie takie pierdolety. I w ogóle, no.
Tak, jednak była już taka historia, że zaraz chyba miesiąc po tym, jak się wyprowadziłem z tego hostelu, był Sylwester. I ja w pracy już sobie ogarnąłem sztukę palenia i tak siedzę w tej robocie, mówię, zaraz, coś tu nie gra, nie? I zadzwoniłem do Edyty, mówię, Edyta, chyba odjebałem troszeczkę, nie? Co się stało? Mówię, no, bo kumpel ma mi jutro przywieźć grama palenia, myślę, że to jest dobry pomysł. No to wybiła mnie z tego, nie? Ja, no, chyba cię pojebało, więc ja mam taką fajną czutkę, że nawet jak coś zrobię, to jednak po chwili się zreflektuję i właśnie szukam tego, żeby się obronić przed tym w jakiś sposób. Myślę, że to dużo daje. To, że wiem, gdzie szukać pomocy, wiem, jak się bronić, a też mam w głowie cały ciąg zdarzeń, który może się stać po zapaleniu jednego jointa. No bo to nie jest tak, że ja zapalę i wiesz, i do tego nie wrócę znowu. Myślę, że to tak już nie zadziała. Nie chcę próbować, nie chcę sprawdzać. Jest mi dobrze po prostu.
To doskonale. Powiedz jeszcze tak na koniec, co dzisiaj robisz, jak ktoś cię wkurwi na przykład?
Mówię.
Trzymasz już tego w sobie?
Nie trzymam w sobie złości, nie trzymam w sobie żadnej urazy. Po prostu zacząłem mówić ludziom to, co myślę, to, co czuję, wyrażam to i wiadomo, jest czasami trudno, jeszcze są te mechanizmy, które mówią, nie mów tego, co będzie, on się od ciebie odwróci. Mówię, no dobra, spoko, to się odwróci, ale obronię swoją granicę i zakomunikuję, czego oczekuję w danej relacji na przykład. Ewentualnie będzie można o czymś pogadać, wiesz, coś wyjaśnić. Staram się wyjaśniać sprawy. Nie zamiatam niczego, nie? A jak sobie radzę ze złością, tak mówię i krzyczę w samochodzie. Jak prowadzę samochód, to wykrzykuję to z siebie. To też dużo, dużo mi pomaga, żeby nie wyrażać tego jakoś werbalnie.
To życzę ci, żebyś już nie musiał nigdy, albo nie chciał nigdy już tłumić w sobie emocji, które po prostu masz. Wszystkim państwu również tego życzę, bo połykanie swoich emocji to nigdy się dobrze nie kończy. I dziękuję ci, Krystian, za to, że przyjechałeś.
Dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.